Drodzy Państwo, chcemy powolutku zmierzać do końca tej debaty. Pozostała nam już tylko taka na deser jeden element. To będą pytania od osób publicznych, tak naprawdę osób mniej czy bardziej znanych, ale nie uczestniczących bezpośrednio w kampanii wyborczej, nawet nie od polityków.
I wiadomo, jakie to są osoby? Polityków.
Tak, ja oczywiście będę powolutku przedstawiał. Rozpoczniemy może od pytania do pani Brygidy Kuźniak. To pytanie zadaje pan Krzysztof Kapustka, restaurator, przedsiębiorca tarnowski.
Działając w branży usługowej na rynku lokalnym, doświadczam nierówne traktowanie podmiotów gospodarczych. Sprawa dotyczy m.in. spółek komunalnych. Czy sprawiedliwym jest, aby spółki komunalne, nastawione przecież na zysk, były zwalniane z podatków lokalnych, zaś firmy prywatne działające w tej samej branży, obsługujące tych samych klientów, musiały je płacić?
Tylko odpowiedź jest bardzo krótka. Ja jestem za równouprawnieniem podmiotów gospodarczych. Koniec, kropka. Myślę, że pan będzie usatysfakcjonowany.
Czyli i podmioty komunalne, i podmioty prywatne powinny mieć jednakowe warunki.
To zresztą obciąża gospodarkę, tego typu jakieś preferencje.
Panu posłowi Wodzie zadaje pytanie pani Krystyna Drost, wolontariuszka. Tutaj jedna z osób, która zajmuje się Polskim Związkiem Niewidomych. Osoba bardzo dobrze znana. Organizatorka cyklu Na skrzydłach po drabinie, takiego cyklu kulturalnego, ale związanego z integrowaniem osób niepełnosprawnych.
Przyszło 10 lat temu, bo 1 sierpnia 1997 roku posłowie podjęli uchwałę, w której Sejm stwierdza, że osoby niepełnosprawne mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia i nie podlegać mogą jakiejkolwiek dyskryminacji. Pan również głosował za tą oczywiście uchwałą, bo również i w tym czasie był pan posłem. Chciałam się zapytać, na kanwie właśnie tej uchwały sejmowej sprzed 10 lat, czy uważa pan, że kwota 540 brutto, a tyle wynosi renta rodzinna, bądź też 459 zł z tytułu częściowej niezdolności, a z całkowitej niezdolności 716 zł jest wystarczającą kwotą, aby godnie żyć i leczyć swoje przypadłości? I drugie pytanie, panie pośle, czy język, jakim posłowie, ale również i politycy, nie będący posłami, na co dzień szermują, w którym jest brak szacunku dla drugiego człowieka, brak również i szacunku dla odmiennych poglądów, czy też ewentualnie wyglądu, jest językiem dialogu i tworzenia? Przypuszczam, że te właśnie dwa pytania łączą się z tą właśnie uchwałą sejmową sprzed 10 lat dotyczącą właśnie osób niepełnosprawnych. Panie pośle, mam również i jeszcze jedno pytanie. Jest pan posłem ziemi tarnowskiej. Ja pomijam pozostałe właśnie tereny, dlatego że jest to terytorialnie trochę większy oczywiście obszar, ale biorę pod uwagę tylko i wyłącznie powiat tarnowski, jak i również miasto Tarnowa. Mieszkańców jest gdzieś około 300 tysięcy. Patrząc na statystyki, samych niepełnosprawnych jest około 40 do 50 tysięcy. Z iloma niepełnosprawnymi w ostatnim okresie czasu, konkretnie w tej ostatniej właśnie kampanii wyborczej, pan poseł się spotkał i co im obiecał? Mówię to oczywiście w cudzysłowie.
Chciałem pozdrowić panią Krystynę. Miło mi słyszeć, że było pytanie, ale zaraz na wstępie musi być sprostowanie. Otóż 1 sierpnia 1997 roku byłem wojewodą tarnowskim i wobec tego nie uczestniczyłem w tworzeniu prawa, lecz wykonywałem prawo i tak jak poprzednio wspomniałem, udało się w tym okresie przy moim udziale chyba znaczącym załatwić kilka ważnych spraw. Oczywiście spotykałem się wielokrotnie z osobami niepełnosprawnymi i ich problemy znam, aczkolwiek oczywiście osoby, których to dotyczy, znają i odczuwają to daleko lepiej. Tak więc za tą decyzją nie głosowałem, bo jak powiedziałem, nie byłem posłem. Oczywiście renta rodzinna 540 zł jest bardzo niskim świadczeniem i uważam, że te niskie świadczenia nie tylko, że powinny być podniesione, ale powinny być zwolnione od podatku. Uważam, że wynagrodzenia czy renty poniżej minimalnej płacy powinny być wolne od podatku, tak żeby po prostu fiskusowi nie dawać zbędnych zajęć. Wreszcie język posłów. Ja mogę odpowiadać za mój język, jeśli mnie by się zdarzyło zachowanie niegodne parlamentarzysty, to pani i słusznie miałaby prawo mieć do mnie pretensje. Sądzę jednak, że takich powodów nie dałem. Natomiast trudno, żebym ja był odpowiedzialny za to, co wyczyniali niektórzy posłowie. I wobec tego nie mogę, jak powiedziałem, przyznać się do odpowiedzialności za ten często arogancki język i arogancki styl. Niestety transmisje telewizyjne Sejmu sprawiają, że niektórzy posłowie traktują mównicę sejmową jak kabaret. I to jest bardzo niedobre, bo jak się kończy transmisja, to wtedy wraca na salę obrad w dużej mierze normalność.
No ale to przecież nie telewizja jest winna. Bo to
nie, broń Boże, nie, nie, ale ja tak nie powiedziałem, że telewizja jest winna, tylko po prostu wykorzystują niektórzy posłowie czas transmisji do tego, żeby się po prostu pokazać, zabłysnąć. I tak to należy po prostu przedstawić. Jeśli jeszcze wracając do...
Ile było tych osób niepełnosprawnych w trakcie kampanii, z którymi się pan spotkał i co im obiecał? Pani Krystyna w cudzysłowie.
Chcę wrócić jeszcze, bo pani mówi o powiecie tarnowskim. Ja przypomnę, bo pani przypomniała zdarzenia sprzed 10 lat. Ja byłem zdecydowanym przeciwnikiem likwidacji województwa tarnowskiego i stąd też do dzisiaj Tarnów odczuwa negatywne skutki tamtej niedobrej decyzji, podkreślam, niedobrej decyzji, bo Tarnów jako drugie w Małopolsce województwo, co do wielkości drugie, no niestety jest spychane na margines. Spotykam się oczywiście w różnych środowiskach, w tym również w mojej rodzinnej gminie Zakliczyn. Trudno, żebym prowadził taką statystykę i pytał, czy pan jest pełnosprawną osobą, czy niepełnosprawną. Na zaproszenia odpowiadam zarówno w trakcie kampanii, jak również w czasie całej kadencji.
Ale ile było rozmów na ten, bo to być może oczywiście nie widać, kto do pana przychodzi, ale problematyka się pojawia w trakcie rozmów. Ile było takich rozmów dotyczących tej problematyki?
Więc były rozmowy dotyczące zaopatrzenia ortopedycznego. To się powtarza dość często. Były problemy z przejściami dla osób niewidomych, z ich urządzeniem, nazwijmy to, z sygnalizacją. Były osoby u mnie odnośnie oznakowania i wyegzekwowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Niestety zbyt często osoby pełnosprawne parkują swoje samochody na miejscach dla niepełnosprawnych i powoduje to różne dolegliwości.
I co pan obiecał tym osobom, z którymi pan rozmawiał na temat?
Ponieważ zajmowałem się w poprzednich kadencjach ustawą Prawo o ruchu drogowym i mogę powiedzieć, że to prawo znam, wobec tego uważam, że w ustawie Prawo o ruchu drogowym trzeba zapisać wyraźne preferencje ułatwiające osobom niepełnosprawnym poruszanie się po drogach publicznych.
Bardzo dziękujemy. Pytanie dla pani poseł Urszuli Augustyn. To pytanie zada znany lekarz, kiedyś jeszcze w niedawnej kampanii samorządowej, rok temu, kandydat na stanowisko prezydenta miasta, pan Zbigniew Martyka.
Mam pytanie do pani poseł Urszuli Augustyn w sprawie jej postawy w głosowaniu usiłującym wprowadzić poprawki do konstytucji w sprawie ustawy antyaborcyjnej. Nawet jeżeli doskonale zdawałbym sobie sprawę z nieczystych intencji kogoś, kto stawia mnie pod murem ze względów polityczno-propagandowych, to i tak odpowiadając na jego pytanie w sprawach najistotniejszych dla mnie jako wierzącego i praktykującego katolika, zawsze opowiedziałbym się za zwiększeniem ochrony i prawa do życia, także nienarodzonych. I nawet gdyby po przyjęciu przez Sejm poprawek do konstytucji doszło do referendum, to i tak w jego wyniku nie można byłoby zliberalizować już istniejącej ustawy antyaborcyjnej. Co najwyżej odrzucono by poprawki proponowane, a więc w najgorszym przypadku wrócilibyśmy do punktu wyjścia. Jak więc można tłumaczyć brak głosu pani Urszuli Augustyn na tak w Sejmie, pomimo apelu episkopatu i pomimo oczekiwań pani wyborców, głównie katolików?
Chodzi o zmianę zapisów konstytucji na temat ochrony życia. Czy powiem tak, ponieważ pan doktor tutaj odwołał się do referendum, to od razu powiem o tym. Ja sobie nie wyobrażam w ogóle, że można w tak ważnej, delikatnej materii, jaką jest ochrona ludzkiego życia, organizować referendum. To jest pierwsza rzecz. W ogóle nie mam pojęcia, o co można byłoby zapytać w referendum, jeśli chodzi o ochronę życia. Jeżeli mamy temat traktować poważnie, a temat ochrony życia jest dla mnie bardzo poważnym tematem, to nie dopuszczam w ogóle myśli, że można by było rozstrzygać o ochronie bądź też o zakazie ochrony życia w referendum. To jest pierwsza rzecz.
Skoro coś jest ważne w sposób szczególny, to właśnie po to się organizuje referendum.
Czy są tematy, które nie są dyskusyjne? Jeżeli życie jest wartością nadrzędną, a dla mnie życie jest wartością nadrzędną, to nie ma mowy o referendum, to po pierwsze. Po drugie, o ile ja wiem, polska konstytucja chroni życia. Jest zapis, którym w konstytucji mówi się o tym, że życie podlega ochronie. Problem polega na tym, że to, co miało się wydarzyć w naszym polskim Sejmie, to była kwestia zwiększenia tej ochrony życia poprzez konkretne zapisy. Ja powiem tak, jestem katoliczką, praktykującą, czy mogę powiedzieć? Jestem katoliczką, praktykującą. Na temat ochrony życia nie mam najmniejszych wątpliwości. Życie należy chronić od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Natomiast nigdy w życiu nie dopuszczę do tego, aby ktoś sprawą ochrony życia manipulował i wykorzystywał ją do partyjnych rozgrywek po to, żeby przesunąć czy też przeciągnąć, jak kto chce, niech sobie to nazywa, część elektoratu na jedną, bardziej wrażliwego, na jedną czy na drugą stronę. To po pierwsze. Po drugie, mnie jako katoliczkę obowiązuje dekalog. Święcie w niego wierzę. I Pan Bóg w piątym przekazaniu nie musiał czynić dla mnie zapisów, że nie wolno zabijać od poczęcia aż do naturalnej śmierci, ponieważ życie trwa od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Nie trzeba tego w specjalny sposób zapisywać. Zmiana zapisu i narzucenie, szczególnie tym warstwom społecznym, które nie są zdecydowane co do obrony życia, albo wręcz przeciwnie, uważają, że życie zaczyna się kiedyś tam indziej, narzucenie zapisu niczego nie da. Dyskutowałam na ten temat bardzo długo z wieloma osobami, także z kapłanami, a więc osobami, które dla mnie pod względem religijnym są bardzo istotne. I doszliśmy do wniosku jednego. Zapis, który mówi o ochronie życia i zapis, który jest pewnym konsensusem społecznym, wyważonym, zaakceptowanym przez środowiska prawicowe, przez środowiska lewicowe, jest na dzień dzisiejszy wystarczającym. Problem polega na tym, żeby prowadzić odpowiednią edukację i żebyśmy my sami mieli to moralne przekonanie, że życia należy chronić. I nie w zapisie konstytucyjnym, bo konstytucja mówi wyraźnie, chronimy życia, życie jest święte. Natomiast w edukacji, w odpowiednim podejściu do tematu jest całe sedno, cały klucz. Tak jak mówię, Pan Bóg nie musiał zapisywać nie zabijaj od poczęcia do naturalnej śmierci. Nie. Natomiast jeżeli ktoś manipuluje tą prawdą, jeżeli ktoś pisze od poczęcia, ale już do naturalnej śmierci nie chce pisać, bo na przykład Polska jako jeden, jedyny kraj w Unii Europejskiej sprzeciwia się świętowaniu, czy w ogóle nie protestuje przeciwko karze śmierci, no to mamy tutaj już jakąś manipulację. To znaczy co? Bronimy życia od poczęcia, ale już do naturalnej śmierci nie? Jest to fałszywe. I to, co wydarzyło się moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie w polskim parlamencie w ciągu tej kulawej, koślawej kadencji, było przede wszystkim nastawione na to, żeby tych, którzy są bardzo wrażliwi na ten temat, móc przeciągać, czy też móc nimi manipulować. To była absolutna manipulacja.
Jeszcze zostało pytanie.
Ostatnie pytanie. Pytanie, które co prawda adresowane było w ogóle do parlamentarzystów. Zadaje je pan radny Jerzy Hewda, radny Tarnowski, radny prawnik, przedsiębiorca.
Do pana Busaka.
Moje pytanie jest następujące. Dotyczy informacji, która ukazała się w ostatnich dniach odnośnie finansowania zjazdów z autostrad. Otóż informacja była taka, że według pomysłów rządowych samorządy mają współfinansować realizację, wykonanie zjazdów z autostrad. Ja uważam, że jest to pomysł no, zupełnie zwariowany, ponieważ jedną z niewielu rzeczy w państwie powinno być budowanie centralnych, magistralnych dróg typu autostrady czy drogi szybkiego ruchu przez państwo, bo państwo po to właśnie jest, żeby między innymi dbać o budowę unerwienia komunikacyjnego kraju. Dziwię się, że takie pomysły się pojawiają. Co na to kandydaci?
Dzień dobry panu. Ja na to pytanie odpowiem tak. Sprawa mi jest bardzo dobrze znana. Kiedy pełniłem funkcję wicemarszałka województwa małopolskiego, odpowiadałem za drogi. I dla mnie decyzja rządowa, która dotyczyła budowy autostrady A4, przyjęcie harmonogramu inwestycyjnego, kosztorysu i przetargu na budowanie tej autostrady, a nie pomyślenie o zjazdu do takich miejscowości jak Wieliczka, Bochnia, Brzesko, Tarnów, było pewnym skandalem. Dlatego, że to jest jedna kwestia. Druga kwestia, nie pomyślano w ogóle w kosztorysie inwestorskim na temat odszkodowań dla samorządów, które ucierpiały drogi samorządowe, gdzie wykonawca jeżdżąc po tych drogach je rozjeżdżał i je niszczył, czyli na odtwarzanie jak gdyby stanu poprzedniego. Jako wicemarszałek województwa małopolskiego tutaj kilkakrotnie spotkałem się z samorządowcami w tej sprawie i byłem w Ministerstwie Transportu z petycją, żeby rozszerzyć harmonogram działań inwestycyjnych na wykonanie tych zjazdów z pieniędzy rządowych, a nie z pieniędzy samorządowych, tak jak to było przewidywane wcześniej przez rząd, z pieniędzy samorządowych, czyli niejako pieniędzy, które miałby objąć Małopolski Program Rozwoju Operacyjnego. To są zbyt duże koszty. I ta decyzja świadczyła o tym, że z poziomu Warszawy się marginalizuje te ośrodki miejskie tutaj w regionie. W tej chwili ja już nie jestem, w kwietniu stałem, czy w kwietniu przestałem pełnić funkcję wicemarszałka, była zmiana władzy wykonawczej w województwie. Zostałem miesiąc później powołany na stanowisko wiceministra budownictwa, a gdyby transport został mi nie podzielony, to jest inny resort Ministerstwa Transportu i sprawa nie została w moich kompetencjach. Natomiast starałem się, żeby ten element rozszerzyć do tej inwestycji, jeśli chodzi o przyjęcie pewnego aneksu do umowy wykonawczej. Tego do dzisiaj nie zrobiono. Rząd mgliście tutaj obiecuje, tutaj wiceminister Kowalski w Sejmie tak kiedyś powiedział, że przewiduje zmianę i podpisanie aneksu i budowanie zjazdów na koszt inwestora rządowego. Natomiast według mojej informacji sprawa nie została załatwiona. I sprawa jest w sposób zawieszeniu. Mgliste zapowiedzi różnego rodzaju wyborcze w tym zakresie są niekonkretne i nic nie dają. Więc reasumując, jeżeli będę miał wpływ, bo to też kwestia jest wpływu na władzę wykonawczą w przyszłości, to obiecuję, że trzeba odciążyć samorządy i nie można marginalizować regionu i myśleć tylko o przejezdności strategicznej. Mówić o euro, a zostawić tak, że mieszkaniec Brzeska, Bochni i Tarnowa nie dojedzie do autostrady, tylko musi kilkadziesiąt kilometrów gdzieś szukać dojazdu. Najbliższych latach. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo za to.